Cześć, z tej strony Hubert Grupa,
Łukasz Kowalka.
Witamy Was w kolejnym odcinku z serii podcastów Munokaz, realizowanych przez redakcję Muno.pl i Idę w Tango. A dziś naszym gościem jest człowiek, który pisał swego czasu o sobie, że jest człowiekiem wiecznej zabawy, a oprócz tego jest felietonistą. Ja określiłbym go jeszcze jako animatora i kuratora sceny klubowej, a może nawet życia klubowego Warszawy i nie tylko. Człowiek wielu pasji, wielu miejsc i projektów, Kacper Ponichtera.
Dzień dobry.
Kacper, bardzo cieszymy się, że jesteś z nami, ale skoro pojawiło się już tyle określeń, to chyba warto byłoby zacząć od tego, jak to właściwie się wszystko rozpoczęło, kiedy pojawił się ten pierwszy moment wyjścia twojego na scenę klubową i w jakiej roli wtedy się pojawiłeś?
No, to dosyć zabawna historia, zdążyłem wam off the record wcześniej trochę nakreślić kulisy mojej pracy. Nie będę opowiadał o tym, że od dziecka kolekcjonowałem płyty winylowe Klausa Schulza i od zawsze siedziałem w tej szeroko pojętej elektronice. Byłem raczej dresiarzem i wyrosłem w kulturze hip-hopowej. Dzisiaj ciężko w to uwierzyć. A moja praca, początek z pracy klubowej to ogromny przypadek. Razem z moją koleżanką, wówczas nawet przyjaciółką Martyną VTS, która dzisiaj jest chyba najpopularniejszą polską artystką odnoszącą sukcesy na międzynarodowej scenie. Poznaliśmy się przez portal Grono, taki przed protoplasta powiedzmy Facebooka Polski, który skupiał dużą rzeszę ludzi. Zdecydowaliśmy się na wyjazd wspólny razem ze znajomymi na festiwal Electronic Beats w Gdańsku, to był chyba rok 2011, o ile się nie mylę, z Jamesem Blake'iem, Digitalizm. I spóźniliśmy się na pociąg z Warszawy Wschodniej, który jechał do Gdyni i pojechaliśmy następnym. Co ciekawe, zostaliśmy ulokowani w jednym przedziale z, jak się okazało, siostrą mojego późniejszego pracodawcy, ale także partnera klubowego, Tiki Milano, odpowiadającego za Nową Jerozolimę. I spędzone te kilka godzin w przedziale razem z jego siostrą, wymiana różnych spostrzeżeń, anegdot spowodowała, że poznała mnie ze swoim bratem. I tak się zaczęła moja przygoda. Dołączyłem do Nowej Jerozolimy na samym początku jej funkcjonowania w roli PR-owca po prostu. Jeszcze wtedy, wydaje mi się, na scenie jestem niemal pewny, że nie istniało coś takiego jak PR klubowy. Raczej kluby podchodziły do tego, robimy book inject, zapraszamy znajomych, bez dbałości o tą komunikację. A ja byłem chyba jeden z pierwszych, który nadał jakiś kształt przestrzeni klubowej w sieci Facebooka, na Facebooku, na Instagramie. Trochę z jajem. No i tak to się zaczęło. Spóźniony pociąg i poznanie siostry późniejszego mojego partnera klubowego.
A jakbyś miał określić, gdzie dzisiaj jest twoje miejsce na tej scenie klubowej, ponieważ znamy się już jakiś czas i jesteś kojarzony z bardzo wielu projektów, a tak naprawdę nikt do końca nie wie, jak jest twój daily job, czyli na przykład podstawowy jak gdyby zakres twoich obowiązków na scenie, angażujesz się w wiele rzeczy. Z czym jesteś dzisiaj związany w ostatnich czasach, w czym byłeś związany?
Wiesz co, mam to szczęście, że z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu ludzie chcą ze mną współpracować, zapraszają mnie do klubowych projektów stricte. Bo po drodze od Nowej Jerozolimy zarówno byłem bookerem i osobą odpowiadającą za cały kształt komunikacji na Smolnej w momencie, kiedy ten klub powstawał, więc też przyłożyłem rękę do tego kultu cargo i przepłaconych artystów na scenie. Współpracowałem z Instytutem przy dwóch wydarzeniach, współpracuję dalej z kultowymi lustrami. Tak naprawdę to, co powiedziałeś, mi się wydaje, że ja sam sobie stworzyłem trochę mój zawód na scenie i moje miejsce. Sam wymyśliłem, powiedzmy, tą funkcję, gdzie jest moimi głównymi obszarami działalności jest szeroko pojęty PR, marketing, promocja, nadawanie kształtu i kreacji tych wszystkich wydarzeń, miejsc klubowych, tak? Poza tym zajmuję się promocją, mam swoją jednoosobową działalność, która zajmuje się promocją, PR-em, także innych miejsc gastronomicznych, od restauracji po bary. Pracuję także w Polskim Radiu, w Czwórce, jako dziennikarz, mając swoją muzyczną audycję razem z Zamilską i z Anią Kraft. I pozdrawiam serdecznie moje koleżanki z redakcji. Także myślę, że główny obszar działań to PR, booking. W międzyczasie pracowałem 3 lata na Jasnej i też tworzyłem od początku całą kreację tego klubu. Jestem z tego bardzo dumny, że w każdym z tych miejsc odcisnąłem swoje piętno. Wydaje mi się, że w każdym z tych klubów podczas mojej pracy było dużo radości, dużo takiego luzu, bo bardzo nie lubię tej takiej klubowej napinki i takiego snobizmu w tym wszystkim.
Zastanawiam się, bo mówisz, że w każdych z tych miejsc ta praca była okresowa. Byłeś przy początkach, współpraca trwała 2-3 lata. Czy to jest tak, że zapotrzebowanie na rodzaj usługi, którą ty dajesz, jest tylko gdzieś tam na pewnym etapie startu projektu?
Właśnie wydaje mi się, że w ogóle wszystko ma swoją datę ważności, tak? I nawet butelkowana woda ma jakiś określony termin ważności. W pewnym momencie przy tak intensywnej branży i specyfice branży klubowej po prostu po 2-3 latach najczęściej te relacje się wypalają. Dochodzimy do momentu, w którym na przykład klub już funkcjonuje, jest pełny w każdy weekend. No i w tych momentach najczęściej pracodawcy moi byli, decydowali się na zmianę ekipy, wprowadzenie świeżości. Wydaje mi się, że trochę to jest tak, że dostawałem projekty surowe, tworzyłem opakowanie i w pewnym momencie po prostu moja chyba rola i funkcja była zbędna i sięgali po mnie kolejni i kolejne miejsca, bo przez ostatnie 9 lat, kiedy pracuję w klubie, tylko jeden dzień byłem na bezrobociu.
Masz tak, że musisz cały czas zmieniać otoczenie i środowisko pracy?
Tak. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest zdrowe. Ja tak żyję na każdej płaszczyźnie. Bardzo lubię zmieniać sobie środowiska, w których spędzam także wolny czas. Poza moją taką sztywną paczką przyjaciół raczej uważam, że zmiana otoczenia, nowe wyzwania, jest to zdrowe. Zważywszy też na fakt, że żonglowałem projektami od bardzo ambitnych, jak Jasna, i bardzo niszowych muzycznie, po takie komercyjne molochy jak Smolna. Dla mnie to też jest pewnego rodzaju inny experience, nowa wiedza. Aż dzisiaj doszedłem do momentu, w którym współpracuję z kilkunastoma miejscami w Polsce o różnym charakterze i mogę korzystać z tego doświadczenia, wiedzy nabytej w różnych miejscach.
Chciałbym wrócić na moment do czasów Nowej Jerozolimy, bo z Łukaszem też sobie wcześniej o tym porozmawialiśmy, że my załapaliśmy się tak naprawdę tylko na kilka imprez, aczkolwiek jak gdyby słuch o Nowej Jerozolimie nie zaginął. Ona dzisiaj, do dzisiaj jest wspominana w Warszawie i nie tylko. I co twoim zdaniem uważasz za takie szczytowe osiągnięcie tego klubu? Bo wydaje mi się, że on przetarł mocno szlaki wielu innym miejscówkom, nie tylko w Warszawie. I pozostały po sobie luki, która do dzisiaj jest niezasypana.
To prawda. Klub był wyjątkowy. Ja wiem, że często padają tutaj różne jakieś takie sentymentalne opowieści, jak to kiedyś było, o piekarniach, klatkach i innych miejscach, których dzisiaj nie ma. No ja mogę mówić o Nowej Jerozolimie, bo byłem od samego początku w tej kamienicy w centrum Warszawy. Myślę, że już nigdy nie widziałem miejsca, w którym było w jednym miejscu na backstage'u czy na parkiecie tylu osób z różnych środowisk branżowych. Bo zarówno i koledzy z MUNO i koledzy z 1500, no to było miejsce, w którym jeszcze wtedy czułem, że jesteśmy jedną sceną, tak jak w nawiązaniu do tego, co mówił Ditek. Mhm. Wtedy miałem poczucie, że to był taki pik i okres, kiedy każdy był bardzo życzliwy, znajdowaliśmy przestrzeń do wspólnej rozmowy, także często właśnie na backstage'ach po godzinach. Ale tam była niesamowita atmosfera i ten klub skupiał zarówno tą najbardziej awangardową, osłuchaną część społeczeństwa, bo i na tamte czasy wydaje mi się, że Reboletto, Dixon to były dosyć takie fajne, niszowe bookingi, które dzisiaj są stopu. Przychodziły dresy, przychodziła miejska tkanka patologiczna i to niesamowicie się to obserwowało, nie? Taki tygiel różnych osobowości, zainteresowań. Dzisiaj takiej przestrzeni nie ma. Dzisiaj każdy okopuje się w swojej jakiejś grupie, nie wychodzi ze swojej strefy komfortu i buduje wokół garstki ludzi no, taką swoją klikę. Tak? I każdy klub ma swoją klikę, swój jakiś tam salon wpływowych ludzi, którzy kształtują obraz tego klubu. To chyba tyle o Nowej Jerozolimie. Z czego najbardziej jestem dumny? No chyba z tej komunikacji odważnej. Ja mówię, nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek wcześniej czuł magię Facebooka. To był ten moment, gdzie naprawdę można było osiągać niesamowite zasięgi. I to był po raz pierwszy sytuacja, w której klub nie mówił wprost o imprezach. Nie były to standardowe reklamowe afisze, zapraszamy na imprezę, tylko starałem się nie mówić wprost o clubbingu, opisywać to w sposób memiczny. I to się podobało. Zresztą chyba nawet dostaliśmy wtedy drugie miejsce w Monoludach, no głównie właśnie za tą odważną komunikację.
Jak wyglądała wtedy scena w Warszawie pod kątem konkurencji? Czy ta jedność wynikała z tego, że po prostu nie było tych obozów w innych miejscach, nie było tych miejsc?
Wtedy były dwa kluby tak naprawdę, 1500 i Nowa Jerozolima i oczywiście Lustro, które gdzieś tam moim zdaniem nie mieści się w tych kategoriach, bo jest to klub o innym charakterze, głównie afterowym. I były dwa kluby, wówczas jeden klub zarządzał Tika razem z moją pomocą, a 1500 Brzoza, Michał Brzozowski. I powiem szczerze, chłopaki i my razem ze sobą współpracowaliśmy. Wspólnie układaliśmy kalendarze tak, aby nie było konkurencyjnych imprez. My faktycznie się lubiliśmy, tak? Spotykaliśmy się i staraliśmy się nie tyle co zmaksymalizować zyski naszego klubu, a fajnie zdywersyfikować ten program, zróżnicować go. I to się działo i to się sprawdzało. Dzisiaj no jest jakby nowe rozdanie. Nowi młodzi ludzie, bardzo ambitni, ale kompletnie nie współpracują ze sobą. Nie ma płaszczyzny jakiejkolwiek do wymiany poglądów, nawet miejsca na to, aby spróbować zaplanować jeden miesiąc tak, aby Warszawa i nie tylko Warszawa dostała atrakcyjny program.
Gdzie i kiedy to wszystko zaczęło się twoim zdaniem zmieniać? Nie chcę użyć słowa rozpadać, ale chyba powinienem. No bo też Nowa Jerozolima zniknęła dosyć nagle. No i tak jak powiedziałem, echa tego zniknięcia są słyszane do dzisiaj.
No to za chwilę zahaczymy sobie o problem Warszawy, ale chyba nie tylko, bo w Poznaniu znikały kultowe miejscówki. Tak. W Warszawie ta żywotność klubów jest bardzo niska, bo mówimy tu o okresie około 5 lat. Znikało bardzo dużo kultowych marek przez brak systemowych rozwiązań dla właścicieli klubów, dla klubów, najczęściej przez generowany nadmierny hałas, uciążliwe sąsiedztwo, czy mafie deweloperskie. Tak? Obawiam się, że z roku na rok tych miejsc będzie coraz mniej, aż finalnie wszyscy zostaniemy wyrzuceni na obrzeża miasta, bo charakter naszej, polityka naszych miast jest taka, że stawiamy centra handlowe, budynki, zapominając kompletnie o centrach, ośrodkach kultury. A kiedy się to skończyło, myślę, że ta taka mało płynna zmiana pokoleniowa w clubbingu. Ja sam jestem młodą osobą, ale miałem ten komfort, że mogłem pracować od 18 roku życia w tym. Ale ta zmiana pokoleniowa i brak chyba takiego łącznika, przekazania takiej pałeczki jak w sztafecie pomiędzy starą ekipą jak Brzoza, Tika i ludźmi, którzy układali pewien program kulturalny, a młodzi ludzie, jak chociażby ekipa Smolnej czy ekipa Jasnej, no, zabrakło tego płynnego przejścia. Nie? I w tym upatruję po prostu problem, że nagle nowi ludzie weszli z dużym zastrzykiem gotówki, bez kompleksów, z kontaktami za granicą. No i nie doszło chyba do takiego, właśnie mówię, płynnego przekazania pałeczki, pierwszeństwa. Nie było korzystania z tej wiedzy i doświadczenia tych poprzednich starszych ludzi, którzy kształtują wygląd tej sceny. Nie?
Z jednej strony, a z drugiej ci starsi DJ nadal funkcjonują na tej scenie.
Tak.
I w sumie, jak sobie tak zastanawiam się, kto przyciąga z tych polskich DJ-ów najwięcej, to nadal jest to ta starszyzna.
Tak, ale tu mówisz o DJ-ach. Nie? Ja jakby mówię z perspektywy DJ-em, nie jestem, nigdy nie będę, chociaż może to akurat wytniemy. Bo
potencjał
to
jest.
Właśnie, szkoda, że sobie zamknąłem tym jednym zdaniem drogę rozwoju kolejną. Super. Ale to mówimy o DJ-ach, a ja bardziej się skupiam na tych ludziach, którzy są, wiesz, za kulisami, menadżerowie, promotorzy, organizatorzy, właściciele, nie? Ludzie, którzy wykładają kasę i zajmują się tymi lokalami. To o tym mówię. Bo DJ-e faktycznie, no, to dosyć płynnie na scenie wygląda współpraca. Jacek Sienkiewicz zaprasza młodych ludzi do współpracy Cats & Dogs, tak, że sięgają po młode twarze, więc tutaj akurat DJ-ski świat cały czas idzie w dobrym kierunku.
Nie masz wrażenia, że zabrakło u nas takiej postaci trendsetera, nie chcę powiedzieć influencera, czyli takiej osoby, która rzeczywiście miałaby pewien posłuch w środowisku, bo mam wrażenie, że dzisiaj każdy wie najlepiej. Każdy się
A może jest tak, że każde środowisko ma takiego swojego trendsetera?
Wiesz co, to dobre pytanie. Ja nie bardzo lubię słowo trendsetter, bo kojarzy mi się z kimś, kto...
Mentor?
Właśnie autorytet, mentor, lider, osoba wpływowa. Trendsetter kojarzy mi się...
Pierwszy gość, który docenia słowo autorytet.
Tak. Autorytet, no, bo nigdy ich nie miałem, no. Trendsetter kojarzy mi się, wiecie, z takim osobą, która wyznacza jakiś kierunek, najczęściej na podstawie obserwacji z zachodu, no bo zawsze do Polski te trendy dochodzą. Później ludzie za nim ślepo podążają, ale właśnie my nie mamy autorytetów na scenie. Jakby to pokazała też książka 30 lat polskiej sceny techno, gdzie ja również miałem przyjemność być współautorem, że my jesteśmy jak taka lekko niepełnosprawna patchworkowa rodzina, wiesz, bez lidera. Każdy ma swoje historie, swoje ego, każdy ma swój zestaw poglądów. I tego faktycznie brakuje. Ludzi takich z autorytetem, chociaż może Ditek akurat aspiruje do tego miana, tak jak zresztą słusznie zauważyliście. I nie ma ludzi, od których można by było czerpać wiedzę, doświadczenie. I dodatkowo jeszcze niestety, albo no niestety, branża klubowa też padła ofiarą polaryzacji, tak jak każda nasza sfera życia, także i my padliśmy. I widzę niestety, że do głosu najczęściej dochodzą te najbardziej radykalne osoby. Radykalne, no, światopoglądowo, które prezentują jeden określony, słuszny tok myślenia i tego się obawiam, że trochę oddajemy przestrzeń klubową taką zróżnicowaną radykalnym, niebezpiecznym ludziom. I to jest moim zdaniem takie największe zagrożenie, jakie stoi przed branżą klubową, czyli ludzie, którzy zagarbiają trochę przestrzeń w sieci, przestrzeń klubową, narzucają nam pewien zestaw myślenia i też nawołują po prostu do ostracyzmu i często bojkotu różnych projektów.
No ale muszę cię poprosić tutaj o konkret, bo ja...
Oczywiście, wiesz, ja jestem osobą, która bierze zawsze odpowiedzialność za swoje słowa. Oczywiście, że też jestem osobą, która często żałuje swoich czynów, słów. Nie jest tajemnicą tutaj, że myślę o kilku kolektywach skupionych wokół Brutażu, Oramix, także wspieranie gdzieś tam po trochę przez media typu Poptown, wszelkich Pawłów Klimczaków, czyli takich partyjnych po prostu dziennikarzy. To mówię o tym środowisku, o tym, nie chcę mówić skrajnie lewicowym, bo to nie ma nic wspólnego z lewicowymi wartościami. To są po prostu ludzie gdzieś tam zapatrzeni chyba w ten cancel culture ze Stanów Zjednoczonych i marzy im się, no, realny taki wpływ, kancelowanie, usuwanie ludzi ze sceny i to mi się nie
Ale
podoba.
Ale myślisz, że doszło do tego, że to ma realny wpływ?
Myślę, że tak.
Na tym etapie?
Tak. Ma realny wpływ. Ludzie się trochę boją, ja sam zresztą wielokrotnie odmawiali mi występu DJ, artyści skupieni wokół tego środowiska w Blue Oyster. Rzecz naprawdę wydaje się prozaiczna, występ w okienku streamingowym. Nie sądziłem, że może okienko streamingowe mieć jakiś zestaw poglądów, ale wiele z tych osób odmawiało występu. Także wiele z tych osób po jakimś czasie prosiło o usunięcie swoich nagrań z sieci. Gdzieś to pod presją tą taką tych kolektywów. Nie?
Okej, ale nawiążę na podstawie tego, co powiedzieli przed chwilą, do polaryzacji, która już też tutaj się pojawiła. Czy nie masz wrażenia, że po prostu tworzą się takie obozy? Bo z jednej strony ja nie czuję na przykład, żeby jakiś taki jeden obóz dominował albo chciał zawłaszczyć tę scenę. Absolutnie nie. Wydaje mi się, że jest miejsce dla wszystkich, ale dochodzi też do takiej chyba dosyć smutnej sytuacji, że my nie próbujemy sobie stworzyć jakiej gdyby przestrzeni wspólnej, że my się oddzieliliśmy i mamy teraz sytuację, gdzie w określonym towarzystwie są bukowane określone osoby i vice versa też w określonych miejscach. I tak gdyby to są... To jest też troszeczkę nawiązanie do słów Ditka, że nie ma jednej sceny, tych scen jest kilka, one działają równolegle i może czasami troszeczkę się pogryzą i poszczekają na siebie, ale nie wydaje mi się, żeby jedna chciała wejść na teren drugiej.
Trochę jednak mi to przypomina bardziej tam gdzieś rozgrywki na przerwach w szkole, te zachowania, tak, o których ty mówisz, niż wiesz, taki realny wpływ na uczestników na przykład i wydarzeń, bo to, o czym ty mówisz, no to są jakieś tam takie branżowe zagrywki, tak. ale czy to potem ma wpływ na ludzi, którzy uczestniczą w imprezach? Mi się wydaje, że jeszcze nie. Mam nadzieję, że jeszcze długo nie.
Tak, no nie, to ja mówię o bardzo takich zakulisowych kwestiach osoby, która pracuje w branży. Myślę, że na parkiecie nie ma to przełożenia. Dla ludzi, którzy uczęszczają do klubów, tak jak mówisz, jeszcze to nie ma wpływu. Ja mówię czysto bardzo tak branżowo o tym, jak wyglądają kulisy pracy w polskim clubbingu. I ta polaryzacja mnie martwi, tak? Klub to była taka przestrzeń, gdzie bardzo lubiłem uciekać od tych takich problemów świata doczesnego, od takich problemów znanych z telewizji, z życia. Oczywiście nie mówię od tego, aby przestrzeń klubowa była niepolityczna, no bo to nie ma sfery życia, która byłaby niepolityczna. I wręcz cieszę się bardzo, że scena jest coraz bardziej zaangażowana społecznie, kulturowo. Zresztą przyjechałem też tutaj przy okazji fajnego pomocowego wydarzenia w schronie dla Afganistanu. No ale martwi mnie to, że nie ma miejsca na takie umiarkowane podejście do tego wszystkiego, że musisz jednak dzisiaj
się określić,
nie? Że jeżeli w jakikolwiek sposób będziesz próbował jakiś sztuczek, no to zostaniesz nazwany symetrystą, centrystą. I to mnie trochę martwi, takie używanie nomenklatury politycznej, politycznych haseł, takiej, wiesz, nieczystej politycznej gry w clubbingu.
To... W sumie wybiegłeś troszeczkę naprzód, bo chciałbym właśnie się zapytać, czy na naszej scenie bardziej opłaca się być cichym i podążać za tymi większymi, czy jednak opłaca się wyrwać z tłumu i określić swoje zdanie, bo mam wrażenie, że ty na przykład jesteś osobą, która zdecydowanie bardzo mocno podkreśla swoje zdanie, nawet jeżeli jest ono kontrowersyjne, jeżeli ono bardzo mocno nie zgadza się też ze zdaniem innych ważnych osób na scenie. No i też wspominałeś między innymi o tym, że żałowałeś swoich słów, ale nie wydaje mi się, patrząc na to, jak rozwija się twoja kariera, aby ta wyrazistość poglądów, kontrowersyjność ich cię w niej zatrzymała, przeszkodziła?
Nie, wiesz co, to ostatnio o tym myślałem. Zastanawiałem się, jakby było, gdybym był osobą introwertyczną i bardziej bym taki cichy, spokojny. Myślę, że na takim czysto poziomie ludzkim moim, wewnętrznym, ja się czuję dobrze z tym, że mam ten komfort artykułowania swoich myśli i poglądów. Nigdy nie musiałem podążać za kimś, nigdy nie musiałem się bać swoich słów. Na takim poziomie ja jako Kacper czuję się z tym dobrze, komfortowo, jestem szczęściarzem nawet, bo dzisiaj mówienie o swoich poglądach głośno, artykułowanie ich, no nie każdy ma ten przywilej. Natomiast jeżeli chodzi o czysto biznesowe relacje, to wszystkim młodym ludziom jednak zachęcam, aby być bardziej
powściągliwym.
Także wydaje mi się, że... No tak, na tej płaszczyźnie biznesowej wielokrotnie mogłem się ugryźć w język, mogłem zachować dla siebie niektóre przemyślenia. Wiele słów i moich działań było niepotrzebnych, ale podyktowanych chyba po prostu jakimś takim moją naturą, bo lubię wywołać kontrowersje, zmuszać do dyskusji, zawsze z takiego kotła można do fajnych wniosków dojść. Nie? Także mówię, jeżeli macie taką wewnętrzną potrzebę jako człowiek, to róbcie tak, żebyście mogli sobie spojrzeć w lustro, natomiast w biznesie no jednak pieniądz lubi ciszę.
Okej, no trudno się z tym gdzieś nie zgodzić. Wspomniałeś również o tym zaangażowaniu w sprawy społeczne, które też jak gdyby wywołują u nas bardzo dużo kontrowersji i głośnej dyskusji. I wydaje mi się, że, popraw mnie, jeżeli się mylę, że nasza scena wciąż za mało się w to angażuje, że wciąż mówimy o tym za mało. Są miejsca i ludzie, którzy udają, że kluby są przestrzeniami niepolitycznymi, że liczy się tylko muzyka, co myślę, że jest nieprawdą, bo to zawsze było gdzieś wpisane w DNA tej kultury klubowej. Z tego się zresztą ta kultura narodziła, a u nas właśnie to, co wspomniałeś, pieniądz lubi ciszę, więc z dala od kontrowersyjnych tematów.
No właśnie tu chyba mam największe zastrzeżenie do tych dużych, głównie festiwalowych marek. No, umówmy się, że nigdy na przestrzeni ostatnich lat Audi River nie miało wyraźnego statementu i to są bardzo takie retoryczne fikołki, niby solidaryzujemy się, niby ekopanele i gdzieś tam romansują z tą taką bardzo zaangażowaną społecznie publicznością. Nie ma tego przy Sunrise, ale to akurat chyba całkowicie zrozumiałe, bo profil tych ludzi jest, myślę, że zgoła inny. Brakuje mi też często takich rzeczy podczas openera, takich jasnych sygnałów i solidaryzacji się z pewnymi hasłami. Nie? No jednak każdy gra do własnej bramki po prostu. No jest pewien taki zestaw poglądów i zachowań w sieci, podręcznik, kiedy musisz rzucić tęczowy, profilowe. No to kluby to czują, kluby to robią, ale czy idzie za tym jakakolwiek realna pomoc? Nie. Najczęściej są to puste wydmuszki, wydarzenia, które wyglądają fajnie na Facebooku, przyjdzie 20-30 osób, ktoś tam podkreśli sukces, jak to wywalczył przestrzeń bezpieczną dla kobiet, czy zebrali jakieś tam środki na pomoc ludziom w Kolumbii czy w Gruzji. Ale to jest wciąż za mało, naprawdę. My powinniśmy ten potencjał klubowy nakierowywać właśnie na realną pomoc, nie? Mhm.
Może w takim razie odbijmy piłeczkę.
Jeszcze bym na chwilę przy tym został, bo właśnie z czego wynika ta sytuacja, bo ja się totalnie zgadzam, że tak, w te wszystkie zaangażowane wydarzenia to się sprowadzają potem do imprezy na 30, w piku 90 osób, a no właśnie, ale to dlatego, że ci organizatorzy, którzy robią imprezy na 1000 osób, nie dbają o to i nie przywiązują do tego wagi, czy po prostu no, jest to gdzieś tam podyktowane tym, że uczestnicy może tego nie wymagają?
Nie, myślę, że uczestnicy, wczorajsze też wydarzenie w schronie pokazało i w świętym spokoju, że ludzie są zainteresowani. To też od nas, na nas spoczywa ta odpowiedzialność promotorów, organizatorów, PR-owców, żeby także to przedstawić w sposób przystępny, aby ściągnąć ludzi, aby zaprosić może jakieś fajne gwiazdy, które bardzo często występują za darmo podczas takich wydarzeń. Myślę, że brakuje zaangażowania, że to jest kwestia PR-owych sztuczek. To znaczy, to bardzo fajnie wygląda w sieci, jakaś zrzutka dla Gabrysi na Afganistan, na Irak i tak dalej. I na tym się kończy. Pokazanie, że my jesteśmy zaangażowaną przestrzenią, gdyby ktoś kiedyś nam powiedział, że my jesteśmy tylko zwykłym klubem, no to wyciągamy na tacy te wydarzenie, pokazujemy jedno, drugie i na tym się kończy. Nie?
To też jest temat PR-u jako takiego, całej branży. Łatwo sztuczkę, ale nadal właśnie tego PR-u jest mało, jest on nacechowany gdzieś tam negatywnie odbierany, no bo przecież jak coś jest ważne, to wszyscy powinniśmy się zmobilizować i to jest nasz wspólny cel, no to, a tak naprawdę no...
Wiecie, to też gdyby chodziło o realną pomoc tym ludziom, to kiedyś moglibyśmy ponad podziałami, ponad różnymi preferencjami spotkać się i zrobić jedno wspólne wydarzenie, nie wiem, na neutralnym gruncie gdzieś na podchmurku albo w jednym z klubów. Najczęściej to jest prześciganie się tak, że jak rywalizujemy o bookingi, tak samo ludzie rywalizują o bycie dobroczynnym, nie? Często jak jest ważna sprawa, to masz tego samego dnia 3 charytatywne imprezy na ten sam cel statutowy, nie? I to też walka, kto będzie bardziej cool, kto będzie bardziej zaangażowany, taki propomocowy. Gdyby chodziło o realną pomoc, to wtedy myślę, że były to większe wydarzenia na inną skalę przy zaangażowaniu wszystkich przestrzeni klubowych, a nie tak jak rywalizują na bookingi, tak samo rywalizują na dobroczynność.
Wiesz, klubu, bo nie? Tutaj też mi się pojawia takie pytanie, czemu impreza pomocowa dla Afganistanu odbywa się w czwartek, a nie w piątek lub w sobotę?
To jest też inna sprawa.
Czy po prostu wszystko było pod ciebie podłączone? Nie możesz w piątek i w sobotę, mogłeś przyjechać tylko w czwartek,
więc... Mam wesele. Nie, no aż tak moje macki nie sięgają, że tutaj przemodelowuję program w schronie, ale to jest, ja sam też robiłem wydarzenia charytatywne w czwartek, przez to, że właściciele klubów nie oddadzą przestrzeni w weekend, nie oddadzą po prostu potencjalnego zarobku. Nie? I to jest, to chciałem o tym powiedzieć, że najczęściej te imprezy są w środy, w czwartki, w jakieś święta, w skrajnie nieatrakcyjne daty. Nie? Czyli jakby chodzi o realną pomoc, no to wtedy oddajesz tą przestrzeń klubową w weekend, rezygnujesz z pewnych takich tak zarobków, jeżeli decydujesz się na przekazanie dochodu z bramki na przykład, no to się nie dzieje. To są zazwyczaj właśnie środy, czwartki, wtorki, niedziele, no bo to chodzi tylko o tą PR-ową wydmuszkę mimo wszystko.
Nie wiem, jak ja poczułem ciężar tej części naszej rozmowy, tak, rzeczywiście.
Tak,
aczkolwiek nie wykluczone, że wrócimy do równie ważnych, niełatwych tematów. Chciałbym odbić piłeczkę na moment w nieco inny rejon. Masz doświadczenie, jak wspomniałeś, też między innymi Bookera. Pamiętam, jak gadaliśmy parę miesięcy temu na temat rzeczy, które najczęściej mówią polscy DJ-e. I zastanawiam się, jak z twojej perspektywy, osoby, która ma doświadczenie ze współpracy z polskimi zagranicznymi artystami, rysuje się ta oś różnic między artystą z Polski a artystą z zagranicy. Bo często ten temat się pojawia u nas w podcaście. Ja na przykład ostatnio spotkałem się z taką opinią, że przestańcie o tym gadać, sami sobie jesteśmy winni. To, że polscy artyści są tak traktowani, że zarabiają takie stawki, to jest tylko i wyłącznie ich wina, ponieważ troszeczkę podchodzimy z takiego roszczeniowego, wychodzimy z takiego roszczeniowego położenia, bo nam się należy, bo już gramy, mamy takie i tyle doświadczenia, a to, że nasza promocja stoi, że nie wysyłamy dymówek, to co z tego? Ja już gram 10 lat, proszę mi zapłacić tyle i tyle.
No tak jest. Te płace w wielu przypadkach są chore. Wielu DJ-ów jest po prostu przepłaconych. I nie chcę wyjść tutaj na ignoranta, ale naprawdę w wielu przypadkach to jest osoba, która po prostu puszcza muzykę przez 2 godziny. Najczęściej bazuje na tych samych utworach, nie kupuje nowych kawałków. Myślę, że polscy artyści, niektórzy dostają za mało pieniędzy. Scena nie jest sprofesjonalizowana. Raczej dla wielu osób jest albo to biznes i sposób na szybki zarobek, szczególnie właścicieli klubów, tak, którzy decydują się na otwarcie takich przestrzeni. Ale z tym jest duży problem. Polscy DJ nie mają reprezentacji, tak? Polscy DJ nie mają menadżerów. Management dzisiaj jeszcze w Polsce to jest jakaś abstrakcja. Nie ma tego komfortu, aby DJ mógł skupić się na rozwoju produkcji muzyki, na budowaniu swojej kreacji artystycznej, a menadżer powinien negocjować te wszystkie stawki.
Pytanie, z czego ma się z tym menadżerem podzielić, skoro te stawki są takie, jakie są?
Właśnie to jest kompletnie nieopłacane. Przekładając, że mamy standardowo DJ dostaje 500 zł, powiedzmy, tak, nie wiem, mogę zdradzić jakieś kulisy, ale gdzieś tam jest to mediana, taka średnia wynagrodzenia polskiego DJ-a za 2-godzinny set. I on ma oddać 10% dla menadżera, czyli 50 zł od bookingu. Zakładając, że tych bookingów ma 4 w ciągu miesiąca, no to 200 zł może zarobić menadżer. To nie ma jakby warunków do tego, aby w jakiś naturalny sposób stworzyła się taka profesjonalizacja sceny. Bo tu chodzi o szybkie pieniądze. DJ-e przychodzą najczęściej pod wpływem różnych używek, porobieni, wchodzą, piją, grają 2 godziny, pierwsze co, idą do menadżera, biorą kopertę z pieniędzmi i lecą dalej na drugi, trzeci gig na przykład, tak? Bo to też jest bardzo częsta praktyka. No, nie wiem, u nas po prostu brakuje tej profesjonalizacji, tak? Od strony zarządzania, brakuje też. No ciężko, żeby scena się rozwijała, jeżeli do kieszeni takiego DJ-a, który przyjeżdża do klubu, trafia na te 200 zł minus tak te taksówki, inne używki. Nie ma potencjału finansowego, żeby to poszło.
No ale też nie sprowadzałbym, myślę, wszystkiego do roli menadżera, bo jednak jest część obowiązków artysty, który nawet z menadżerem, no to ty musisz być aktywny na Instagramie i na Facebooku, i jak masz menadżera, to on za ciebie i tak nie zrobi postu tak przed imprezą. A w innych przestrzeniach gatunkowych, czy to jest muzyka alternatywna, czy hip-hop, to już w ogóle do skrajności doprowadził jakby łatwość w generowaniu swojego kontentu, dostarczaniu swoich treści. Na scenie elektronicznej nadal DJ-e nie chcą, traktują to jako bardzo smutny obowiązek prowadzenie Instagrama. Tak. Instagram kojarzy się z Pegigu i jakby przepychem, bogactwem i no tak dalej, jest. Ale z drugiej strony no jakby Deckmantel również może świetnie prowadzić swoje social media. W Polsce nadal to jest temat tabu, temat. A jeśli nie tabu, to mieliśmy na przykład tutaj Kubę Sojkę, który z pełną odpowiedzialnością i jakby tutaj uśmiechem rozczulającym na ustach powiedział, on tego nie czuje i okej, Kuba Sojka jest od lat, ma za sobą doświadczenie, super osiągnięcia, warsztat i jakby to całe umiejętności.
Ale wiecie, Kuba Sojka, przy całym szacunku do niego i jego muzyki, przy takim podejściu w Niemczech czy we Francji, no nie istniałby w ogóle. Nawet byśmy o nim nie wzmiankowali, po prostu ma warsztat, produkuje i w Polsce się wyróżnia, tak? W Polsce jeszcze można zrobić karierę bez sociali. Ale ten sam Kuba Sojka z tym podejściem, nieczuciem pewnych trendów, komunikacji za granicą by nie był w żadnym miejscu. Nie grałby nawet w podrzędnych imprezach.
No i pytanie, czy to nie jest jakby odpowiedź na te stawki, no bo jeżeli jesteś aktywny w social mediach, masz ludzi, którzy cię śledzą, a potem idą za tobą do klubu. Tak, a jeżeli nie masz ludzi, którzy idą za tobą do klubu, no to dlaczego masz być warty więcej?
Dzisiaj płaci się tak naprawdę za brand, markę, tak? Robisz sobie szybkie obliczenia w głowie. Dzisiaj oczywiście bukuje się artystę o ściśle określonym stylistyce muzycznej, pasującej do konceptu imprezy, ale głównie wyceniasz jego wartość w postaci ludzi, którzy przyjdą do lokalu, ludzi, którzy zapłacą za bilet, ludzi, którzy zostawią pieniądze na barze. Nie? Fajnym rozwiązaniem, które funkcjonuje w sporcie akurat, w MMA i w boksie, są tak zwane te personalizowane linki do sprzedaży. Chociażby jak Fame MMA, każdy z artystów dostaje swój link do bileterii i ma z tego jakiś potężny procent na przykład. Tak? Wtedy widzisz realnie, ile taka osoba przyprowadza ludzi do klubu, ma motywację, aby sięgnąć po tych wszystkich swoich fanów, którzy zapłacą za wejściówkę i te pieniądze realnie trafią do niego. Jest to fajna sytuacja, win-win dla klubów. Artysta zarabia na swoich ludziach, na swoim fanbase'ie. Trafia do niego całe te pieniądze z wygenerowanych biletów, a klub też jest zadowolony, bo ma ludzi w środku.
Nie? Oczywiście to motywuje do tych komentarzy, że okej, za chwilę będą grali tylko ci, którzy mają lajki, ale też trzeba chyba obalić to, no bo sam bukujesz, no ja też mam jakby kontakt z wieloma bookerami na bieżąco, no i sam jestem też bukowany, no jeżeli źle zagrasz i ludzie nie będą tańczyć, mimo że jesteś aktywny na Instagramie, nie ma takich karier. Nie.
Ja nie będę wymieniał, kto to jest taki, ale bukowałem kiedyś jednego modela, tam stop model, dosyć popularna osoba, która miała chore wyniki, ale położył imprezę i pomimo tego jego wartości marketingowej już nigdy tam nie wróci, nie?
Zastanawiam się, tutaj toczymy dyskusję na temat jak gdyby oczekiwań stanu faktycznego. Ty z kolei bardzo mocno śledzisz to, co dzieje się za granicą. Jesteś jak gdyby aktywnym obserwatorem wielu trendów. Czego ci najbardziej brakuje obecnie na polskiej scenie? Co już się zadziało za granicą? Wiem, że teraz też niedawno wróciłeś z Chorwacji. Też masz po tym wyjeździe kilka swoich ciekawych przemyśleń.
Tak.
No, disco brakuje.
Zdecydowanie. Wiesz co, brakuje mi muzycznej tożsamości w Polsce. Jak gdybyś dzisiaj zapytał się mnie, jaki jest gatunek dominujący, jaka jest muzyka charakterystyczna dla Rumunii, no to od razu nasuwa ci się minimal, tak? Micro house minimal. Jeżeli mówisz o scenie w Izraelu, to też w sposób naturalny od razu gdzieś tam z tyłu głowy masz trans, goa trans, który jest też izraelską kolebką tej muzyki. Kiedy mówisz o Polsce, ciężko powiedzieć, jakie brzmienie u nas definiuje, nie? My nie mamy własnego języka jeszcze muzycznego. Wszystko przychodzi z dużym opóźnieniem, jaramy się wprost po prostu tymi instagramowymi, facebookowymi gwiazdami z dużych agencji, majorsów. To na pewno to. Brak płaszczyzny współpracy. Ja organizowałem imprezy i w Paryżu, i w Tel Awiwie, w Londynie. Mam znajomych we wszystkich klubach w Europie i to, co bardzo mi się tam podoba, oni mają platformy do spotkań, spotykają się. Nawet pomimo różnic są takie nieformalne spotkania raz w miesiącu, gdzie wspólnie ustala się wygląd programów klubowych. Właśnie o tym mówię. Nawet żeby schować to ego i do kieszeni, jakieś różne animozje i spróbować zrobić coś nie dla nas, a dla sceny po prostu. I tego mi brakuje. I jeszcze mimo wszystko daleko nam, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w klubach, tak, to ciągle nie możesz czuć się bezpiecznie w polskich klubach, z małymi wyjątkami, ale tam także zdarzają się nieprzyjemne sytuacje i jeszcze jednak ten space klubowy nie jest bezpieczny, nie możesz pozwolić sobie na te same rzeczy, które możesz zrobić w Berlinie, w klubie, mówię tutaj o swobodzie jakiejś tam seksualnej ekspresji, tego nie ma. Brak współpracy, brak własnej tożsamości muzycznej i brak bezpieczeństwa w klubie i takiej poczucia, że możesz tam odpłynąć po prostu, nie? Bezpiecznie.
Może to jest kolejny pomysł na następny projekt w twojej karierze, tak się zastanawiam.
No właśnie taki projekt jest. Tak, taki projekt jest. Ostatnio bardzo dużo spędzam czasu z różnymi fetyszowymi środowiskami i chyba właśnie w tym kierunku bardzo chciałbym pójść. Wiesz, doszedłem do momentu, w którym od 8 czy 9 lat zapraszam co weekend na najgorętsze wydarzenie, showcase berlińskiej wytwórni, spotkanie z holenderską legendą i doszedłem do takiego momentu, w którym wpadłem w pułapkę tej powtarzalności i potrzebuję więcej wrażeń po prostu. I też chciałbym te więcej wrażeń i trochę inny wymiar clubbingu w Polsce pokazać właśnie przy współpracy z tymi środowiskami wyzwolonymi seksualnie.
Okej, okay. Zaprosisz wtedy przedstawicieli kolektywu Remix?
Nie. Nie, no ja mogę zaprosić każdego, ale właśnie to ma być wydarzenie, gdzie czujesz się swobodnie. Ja na przykład i wielu moich znajomych nie czujemy się swobodnie na imprezie Oramix, bo jest to pewnego rodzaju trochę snobizm, taki muzyczny, intelektualny. Budowanie takiej bańki wokół tych imprez, które no, nie przekraczają jakiejś dużej frekwencji, tak? Nie cieszą się olbrzymią popularnością. Bardziej chodzi mi o coś bardzo wyzwolonego, seksualnego, takiego dzikiego, a prawdziwy Berlin. Nie?
Cały czas się zapatrujemy i na Berlin, i na Paryż. I rzeczywiście chcielibyśmy tutaj ten pierwiastek sprowadzić. Przypomina mi się teraz wywiad, który nasz wspólny tutaj kolega Artur Wojczak, znakomity redaktor, przeprowadził bodaj z Malem i on właśnie w tym wywiadzie powiedział, że bardzo go męczą te określenia, ta fascynacja Berlinem, ta fascynacja Paryżem. Powinniśmy się zafascynować Warszawą, powinniśmy się zafascynować sami sobą i jak możemy właśnie zbudować tą tożsamość, o której ty powiedziałeś. Jakbyś miał jakieś takie elementy, pomimo że tej tożsamości według twoich słów nie ma, jakbyś miał parę tych elementów jednak wyodrębnić, co by to było?
Myślę, wy mieliście próby też podczas pandemii, na początku pandemii, tworzenia takich think tanków, takich nieformalnych grup, tak, gdzie moglibyśmy razem wspólnie decydować o kształcie tej sceny. I też chyba spotkaliście się z dużym entuzjazmem wielu, ale też wielu od razu zarzucało wam jakieś tam tanie efekciarstwo, że chcecie zbudować swój własny kapitał promocyjny na tych działaniach.
Tak było.
Chyba o ciebie mówili, że masz nawet ambicje do telewizji pójść, tak?
Tak.
No właśnie o tym mówię. I chyba tego mi brakuje. Stworzenie platformy, gdzie moglibyśmy się spotykać, rozmawiać. No bo to wtedy powstają najfajniejsze pomysły, jak ścierają się idee, różne pomysły face to face. Nie? Nie wiem, czy to w postaci jakiejś konferencji, które też Muno organizowało, Spring Break, ale to też ciągle nie dotyczyło stricte naszej branży. Tego mi brakuje i tam by się urodziły różne rozwiązania systemowe, co możemy wspólnie zrobić dla sceny. Nie?
No było też kilka prób podczas pandemii, a konferencji internetowych transmitowanych na Facebooku i ja też tam nie wyczułem grania do jednej bramki, raczej slogany zapowiadające to, co wydarzy się po pandemii. Pandemia, przynajmniej jeżeli nie skończyła się, to wyhamowała na chwilę i tych zmian nie było widać. Do paneli nie było nawiązań. Czy The Blue Oyster miało być w zamyśle trochę taką przestrzenią?
No Blue Oyster to jest świetna historia, jak błękitna stryga, trochę z mojej winy, stała się czarną puszką Pandory. Mam do siebie ogromny żal. Myślę, że to po raz pierwszy mówię. Że trochę przerosła nas skala tego projektu, powiem szczerze. Kiedy powstawał pomysł stworzenia Blue Oyster, kręciliśmy pierwsze wideo na GoProsa u mnie w mieszkaniu, przyczepionym do suszarki na ubrania. Nie? I siedzieliśmy w trójkę z moimi kolegami Adamem Obremskim i Piotrem Kasprowiczem i gadaliśmy do kamery i zastanawialiśmy się, co my tu robimy w ogóle, o co tu chodzi. I miał być to sposób na spędzenie wspólnego czasu w pandemii. W momencie, kiedy wszystkie klubowe przestrzenie zostały zamknięte, chcieliśmy się po prostu pobawić. Nie? I to rosło tak szybko. Popularność tego projektu, myślę, że nagarnęła całą Polskę klubową. I tu mam olbrzymi żal, że zamiast utrzymać pewien taki prestiżowy charakter tego opiniotwórczy, tak jakie były założenia, poszedłem w kierunku memicznym. Nie? Mam dużo sobie do zarzucenia, że stworzyłem takie potwory jak Japa Koniu czy inne projekty, które ciągną się za mną. Wtedy byłem na etapie wypierania tego. Duma gdzieś tam mi nie pozwalała przyznać tego, że to poszło w złym kierunku, ale to były moje osobiste decyzje złe. Nie wiedziałem, że też projekt jest tak chętnie oglądany, że ludzie faktycznie mają względem niego te oczekiwania, że w grupę 6 przyjaciół udało nam się stworzyć naprawdę fajną, ważną tubę, taką muzyczną, informacyjną. A poza tym, że trochę za dużo jaj było w tym wszystkim, nie? I zraziłem do siebie to taką najbardziej osłuchaną, opiniotwórczą publiczność. Później już było za daleko to zaszło, aby się wycofać z tych pomysłów, więc cały czas parłem w tym kierunku. Pojawiły się problemy techniczne, finansowe. Wiecie doskonale, że organizacja studia samemu, bez wsparcia zewnętrznego, jest bardzo ciężkie, bardzo trudne. I okazało się, że trochę nas przerosła skala tego projektu. W szczególności TOX i te ramówki dziennikarskie. Pragnę uświadomić, że my nadawaliśmy codziennie przez rok. Nie? 365 dni, dziennie 3 sety, czasem 6 setów. Dodatkowo audycje na żywo. No i tak brzydko mówiąc, po prostu obsraliśmy zbroję. Nie?
No właśnie, ja to zdziwiłeś mnie, że jakby problemem, który dostrzegasz, bo ta memizacja projektu, bo w mojej opinii na przykład, a tej elitarności pozbawiono projekt przez bardziej właśnie skalę, liczbę DJ-ów. Tak. Zabrakło mi selekcji w pewnym momencie.
No i to jest
tylko... Pamiętasz artykuł, który pisałem kiedyś na temat młodych artystów, na których trzeba zwrócić uwagę i też dostrzegliśmy to, że w tym momencie, kiedy nie było klubów, ta telewizja była takim oknem na scenę. Można było zobaczyć, tak, kto gra świeżo, kto gra jak. A...
Znaczy bardzo dużo też artystów Broj sobie stworzyło, nie? Ludzi, którzy dzisiaj grają na scenie po tej popandemicznej działalności. Nie tylko z Warszawy, ale ludzi z całej Polski widzę, że daliśmy taki, kurczę, impuls, otworzyliśmy potencjał ludzkiej sceny. Naprawdę grało tam, myślę, że z 200 debiutantów. Ale tak jak mówisz, to tylko i wyłącznie mam do siebie żal, że nie pilnowałem tej selekcji, nie? Że poszedłem w kierunku ogólnego.
W pewnym momencie po prostu każdy grał, to była taka ambona dla każdego,
tak.
A z drugiej strony właśnie cały czas szukamy na scenie kogoś, kto będzie tym sitem i odsiewał tych x DJ-ów, którzy grają za 200 zł.
Mówię, biorę to pełną odpowiedzialność, to były moje decyzje też.
To już się nie atakuje, więc... O,
nie, wiecie, to nie oznacza, że projekt ten zakończył swoją żywotność. Mogę zdradzić trochę rąbek tajemnicy. Dzisiaj zresztą będę spotykał się z zarządem wieczorem o 21:00 na temat reaktywacji projektu, z tym, że on trochę wróci w innej formule. To znaczy bardziej platformy, multi-city w różnych miastach, różni twórcy z różnych lokalizacji, niż takie kluczowe trzymanie się, bycie w tym okienku. I będę chciał zaprosić do współpracy bardzo dużo zewnętrznych twórców, osoby, którzy już tworzą ten content wideo, do tego, aby nadawali na naszej platformie coś w formie takiego wideo na temat. I to będzie ta rewolucja. Mamy kilku dużych klubowych partnerów, nie tylko w Polsce, ale też i w Londynie i w Paryżu będą też nadawane tak zwane bedroom DJ sety z sypialni fajnych, znanych zagranicznych artystów. No i to będzie ta rewolucja. Odejście od okienka i robienia rzeczy tylko z jednego miejsca na rzecz oddania zasięgów, bo one ciągle są naprawdę bardzo dobre i momentami mieliśmy i po milion, tak, organicznych wyświetleń miesięcznie w takim szczytowym momencie. I szkoda byłoby trochę to zaprzepaścić, nie? Więc już nie my będziemy twarzą projektu, a chcemy po prostu oddać to innym twórcom zewnętrznym wideo, aby przy moim gdzieś tam nadzorze ramówkowym wrócić do nadawania. Tym bardziej, że za pasem kolejny lockdown, więc znów życie będzie się skupiało w sieci, nie?
Chciałem powiedzieć, że pojawiło się troszeczkę nadziei w tej naszej rozmowie.
Zamknąłem ją, nie? Tak.
No ale muszę zapytać cię o to, co dobrego spotkało cię, jeżeli chodzi o tę scenę klubową, załóżmy w ciągu ostatnich 2-3 lat, w tym czasie przedpandemicznym, ale też pandemicznym, bo powiedzieliśmy dzisiaj sporo gorzkich słów, ale ja też dostrzegam gdzieś tam jakieś powolne zmiany. Choćby to, że no, pojawia się troszeczkę takiej różnorodności, przynajmniej w rozmowach, że to się może za chwilę zmienić, że te dominujące trendy, które teraz jak gdyby triumfują, za chwilę się troszeczkę rozrzedzą i zrobi się miejsce na inną stylistykę.
Tak mi się wydaje. Wiecie, my byliśmy chyba w szczytowym momencie rozwoju sceny w lutym przed pandemią.
Tak, absolutnie.
Każde kluby były po prostu pełne, ludzie byli głodni tych imprez, coraz bardziej podnosi się standard klubowych przestrzeni, właściciele doinwestowywali, pojawiały się nowe sound systemy, rozwiązania techniczne, światła. No i pandemia niestety wszystko przerwała, bo byliśmy na takim dobrym kierunku, gdzie ta scena miała olbrzymi wzrost. Myślę, że to jest kwestia znów roku i wróci to na odpowiednie tory, nie?
Wow, to jest taka, bym powiedział, bardzo budująca deklaracja.
Tak, znaczy ja dołożę wszelkich starań i ludzie, których znam, wiem, że też chcą wrócić do tego przedpandemicznego po prostu sytuacji, w której kluby były pełne, no bo dzisiaj nie wiem jak w Poznaniu, ale oferta jest tak ogromna, komunikacyjny bałagan jest taki, że najczęściej ludzie zostają w domach i często przy hajpowanych imprezach, gdzie wydaje nam się, że to wygląda fajnie, kluby są po prostu puste.
No to trzeba wziąć poprawkę na to, że pik sezonu w ostatnich 2 sezonach przypada na wakacje i to też ciężko porównać, no tak. bo jednak ludzie też wyjeżdżają póki mogą, ale dobrze, myślę, że powinniśmy się zatrzymać na tej nadziei i powrotu do normalności sprzed pandemii.
Nie, no ja mam nadzieję,
że
naszej rozmowy jest raczej pozytywne.
Niech tak będzie.
Mówię, może trochę żalu jest we mnie, bo wczoraj popiłem jako człowiek jako branży klubowej. A jestem prawdziwy w tym, no.
Dobrze, mamy nadzieję, że będziesz też prawdziwy w naszych grach i zabawach. Przejdźmy teraz do Pomidora, nakreślę zasady tej gry, zadamy ci 10, powiemy no 10
zdań. Głupie półuśmieszki, tak?
O, zawsze ta część budzi w nas pewien tutaj rechot wewnętrzny, gdyż my wiemy, co się może wydarzyć, nasz gość jeszcze nie. No więc odpowiemy ci 10 zdań, na które możesz odpowiedzieć tak, nie, raz możesz użyć pomidora. Łukaszu?
Jest duża presja, żebyś go nie użył dzisiaj. Tak.
No to spróbuję.
Nie ukrywam, mam parcie na szkło. Lepsza otwarta autopromocja niż fałszywa skromność.
Tak.
W Nowej Jerozolimie widziałem rzeczy, przy których ślepnąc od świateł to serial komediowy.
Zdecydowanie tak.
W Polsce o karierze 90% najczęściej bukowanych DJ-ów decydują znajomości. 10% stanowią ludzie, którzy mają tak wielki talent, że nie potrzebują koneksji, by osiągnąć sukcesy.
Te proporcje trochę byłyby inne, gdzieś 70 do 30, ale generalnie tak.
Izraelska scena klubowa jest o lata świetna przed sceną polską.
Tak.
Nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu. Gdy jeden projekt zaczyna się dobrze kręcić, od razu zaczynam coś nowego.
Niestety tak.
Przez to, że nie mogę usiedzieć w jednym miejscu przez dłuższy czas, nie jestem uważany za tak poważnego gościa, jakim jestem naprawdę. Wielu uważa mnie za przesadnego lekkoducha, który nie potrafi ciężko pracować.
Nie jestem poważną osobą.
Gdybym robił 50% mniej, mógłbym poświęcić więcej czasu na każdy z projektów, efekty byłyby spektakularniejsze.
Tak, to jest jedna z tych rzeczy, które bardzo mnie bolą, że nie potrafię sfokusować się na jednej rzeczy, robię je kilkanaście naraz. I to jest błąd. To jest błąd, dlatego że nie mogę w 100% pielęgnować na przykład jednego projektu, który wymyśliłem. I raczej wszystkich zachęcam do tego, aby fokusować się na jednej rzeczy i myśleć projektowo, kontraktowo, od do, niż brać kilka srok za ogonnie.
Bywały w moim życiu sytuacje, gdy rozważałem wyjazd z Warszawy. Stołeczna scena klubowa wciąż ma mnóstwo mrocznych zakątków.
Nie, ja mieszkałem 9 lat w Izraelu i przyjechałem do Warszawy i to jest miasto, w którym będę do końca życia.
Pandemiczne imprezy były jednoznacznie złym zjawiskiem.
No jednoznacznie nie. Tutaj to słowo jednoznacznie.
Pomidor.
Nie, wiesz, nie uciekam od odpowiedzi. Nie. Mhm. Nie. Może dlatego, że obserwowałem to od środka. Ja na przykład nie znam ani jednego ogniska zakażeń, które powstałoby na takiej imprezie. Chociażby jeżeli kierujemy się czysto zdrowotnymi kwestiami, nie znam nikogo, kto był hospitalizowany po takiej imprezie, pomimo ogromnej skali tych wydarzeń. Nie? Jednoznacznie nie można stwierdzić, czy to było dobre czy złe. Ja właśnie zawsze staram się uciekać od tych takich jednoznacznych sądów. Nie? Mhm. Życie jest bardziej skomplikowane niż tak, nie, dobry lub zły. To nie western, gdzie mamy dobrych bohaterów, złych i ta oś konfliktu jest jasno zarysowana. Nie? Życie to jednak szarość.
Tak. Powiązania między polską sceną klubową a półświatkiem wciąż mają się dobrze. Część wiodących klubów już dawno by bez niego upadła.
Tak.
Okej. Okay. Dobrze, przechodzimy do ping-ponga. Powiemy tobie 5 sformułowań. Ty z kolei na nie odpowiesz 3 najmocniej kojarzącymi ci się z nimi słowami. Mm-hmm. After w lustrze.
Wow. Brak mi słów.
Ulica Mazowiecka.
Wiocha, tandeta, obciach.
DJ Tobiasz.
Dobry człowiek, interesująca postać, memiczny DJ.
Legia Warszawa.
Największy klub w Warszawie, ale ja akurat byłem kibicem Polonii, więc... wiesz co, marka, historia, no i obok Lecha największy kibice. Najbardziej fanatyczni, najlepsze oprawy, ultrasi.
Tel Awiw.
Wolność. Humus, słońce.
Tej wolności, humusu i słońca życzymy tobie, jak i całej scenie klubowej. Naszym gościem był Kacper Ponichtera.
Tak, twórca kanału Idę na humus, a nie Idę w tango.
Dziękujemy ogromnie. Oglądajcie kolejny odcinek Monocastu na kanale Idę w tango na YouTube. Łukasz Kowalka.
Hubert Grupa.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.